Tak to jest, że dzisiaj porozumiewamy się często przez takie media społecznościowe różnego rodzaju. I kiedy pisaliśmy, no zniknęło mi niestety, a myślałem, że to przeczytam, ale kiedy pisaliśmy na Facebooku coś w rodzaju reklamy kolejnego cyklu kazań, nazwaliśmy go służbą zdrowia. Bo jakby nie było, służba zdrowia to ważki temat w naszym kraju i nie tylko. Każdy z nas chciałby móc z niej swobodnie korzystać i wiedzieć, że może jej zaufać. Nie da się ukryć, że oczekujemy od niej cudów, ale często jesteśmy zawiedzeni. Bywa tak, że pośród swoich bliskich znajdziesz zarówno tych, którzy zostali srodze skrzywdzeni przez służbę zdrowia, ale też i tych, którzy powiedzą, że zostali przez nią po prostu uratowani. Każdy z nas ma jakiś pogląd, a myślę, że większość z nas ma troszeczkę więcej oczekiwań, niż rzeczywiście służba zdrowia jest w stanie spełnić. A niby każdy z nas ma do niej swobodny dostęp. Zadziwiające, jak opis czegoś, co jest po prostu swego rodzaju schematem administracyjnym dla po prostu kraju czy państwa, miejsca, w którym żyjemy, bardzo dobrze też odpowiada rzeczom, których oczekujemy od uzdrowienia w kontekście tego, co mówi Boże Słowo i co Pan Bóg zrobić w naszym życiu może. Ciekaw jestem, jak wielu z was jest zainteresowanych tematem i dlatego dzisiaj tutaj jest. Mógłbym zapytać, kto z nas tutaj nigdy nie chorował? Nie musicie podnosić rąk. Chętnie bym zapytał, kto nigdy nie będzie chorował? Chętnie bym również zapytał i spodziewałbym się tutaj największej ilości pozytywnych odpowiedzi. I to na podstawie doświadczenia. Czy jest w twoim życiu, albo w życiu twoich bliskich, albo pośród twoich przyjaciół jakaś choroba czy dolegliwość, którą chciałabyś usunąć? Słuchajcie, na co dzień spotykamy się z chorobami, na co dzień spotykamy się z tragediami, na co dzień spotykamy się z cierpieniem, które wywołują. To jest zupełnie naturalne, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W zasadzie mało kto twierdzi, że chorób po prostu na świecie mogłoby nie być. I jesteśmy z nimi troszeczkę jakby złączeni na co dzień. Doświadczamy najróżniejszych chorób cywilizacyjnych. Ostatnie lata to choroby neurologiczne, choroby układu krążenia, choroby dotyczące naszego umysłu, naszego serca. Depresja stała się tak powszechna, że w zasadzie trudno powiedzieć, kto jej nie ma. Jeżeli ktoś z was jeszcze ogląda telewizję, to prawdopodobnie widzicie, albo już nawet nie dostrzegamy i nie dostrzegacie, jak dużo jest tam reklam lekarstw. Koncernów farmaceutycznych, które wskazują nam, co musimy wziąć, jaką pigułkę i co musimy wypić, jaki syrop, co musimy zrobić, żeby rzeczywiście poczuć się lepiej. Jesteśmy w stanie wydać na to krocie. Żeby uratować życie i zdrowie naszych bliskich i nas samych, jesteśmy gotowi wydać majątek i nawet więcej niż potrafimy. Co i rusz, słyszymy o pięknych i fantastycznych w zasadzie odkryciach dotyczących medycyny. Jestem pod wrażeniem, co dzisiejsza medycyna jest w stanie zrobić. Przeszczepić nawet twarz, wszelkie inne kończyny, operacje mózgu, operacje narządów, których kiedyś w ogóle się nie śniło, że można je operować. Można poprawić życie człowieka w taki sposób, jaki chyba jeszcze nigdy dotąd to nie było możliwe, a jednocześnie życie człowieka i jego zdrowie jest niszczone w taki sposób, jak chyba jeszcze nigdy dotąd. Musimy też pamiętać, że żyjemy w takim kontekście, a nie innym. To już dzisiaj było powiedziane. Żyjemy naprawdę w bogatej części świata i dobrze nam się dzisiaj żyje. Może nie było tak jeszcze niedawno, ale dzisiaj naprawdę żyjemy w części, która jest, nazywa się tą cywilizacją zachodnią i w której dostęp chociażby do służby zdrowia właśnie wskazanej jest, wydaje nam się, naszym prawem i oczywistością. Tymczasem są miejsca na świecie, gdzie po urodzinach dziecka, kiedy i matka dziecka i dziecko jest wciąż żywe, wszyscy to traktują jako cud, a nie oczywistość. Od takiej sytuacji jesteśmy trochę oddaleni. Ale każdy z nas szuka rozwiązań. Każdy z nas mógłby wskazać jakieś dolegliwości, których nie chciałby. A nawet ostatecznie, jeżeli nie ma żadnych, to na końcu prawdopodobnie powie, wiesz co, ale chyba nie chciałbym się starzeć. Jedno, co nas najbardziej boli w tym przekonaniu o tym, że czas nieubłagalnie biegnie, ilekroć z kimś rozmawiam, zawsze jest to samo, to, że mógłbym nie być samodzielny. Przeraża nas myśl, że choroba albo jakakolwiek inna sytuacja może nas sparaliżować tak, że będziemy zależni od pomocy innych i to z reguły jest największym bólem i to próbujemy cały czas pokonać. I z jednej strony cywilizacja fantastycznie sobie z tym radzi i te wszystkie osiągnięcia medycyny, super, to jest rewelacja. Ja nawet połowy z tego w ogóle nie rozumiem, ale jestem pełen podziwu dla talentów i darów, którym Pan Bóg, ja wierzę, że Pan Bóg obdarował ludzi, którzy potrafią wymyśleć takie rzeczy i tak w niesamowity sposób pomóc tym, którzy chorują. Być może dlatego gdzieś w głębi serc czy umysłów niektórych ludzi wciąż jest to marzenie, że kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że nie będzie na tym świecie głodu, nie będzie na tym świecie wojen i nie będzie na tym świecie chorób. Bo dojdziemy do takiego momentu doskonałości cywilizacyjnej, że wreszcie sobie z tym poradzimy, że wreszcie nam się uda, że wreszcie osiągniemy ten cel. Żeby wciąż to wierzyć, trzeba chyba zapomnieć o historii, która pokazuje, że jest niemal dokładnie odwrotnie. Im dalej w las, tym bywa gorzej. Jeżeli wyleczymy już i mamy szczepionki na jednego wirusa, pojawia się inny. Jeżeli mamy już rozwiązanie na jedno zagrożenie, pojawia się następne. Jeżeli mamy wrażenie, że ten, a nie inny kraj już jest stabilny ekonomicznie, to pojawiają się inne. Nic zatem też dziwnego, że człowiek szuka najróżniejszych sposobów, żeby uleczyć swoje ciało, uleczyć ciało swoich bliskich, uleczyć innych. I tutaj powstaje pytanie, czy Bóg, o którym chrześcijanie tak często opowiadają, czy Bóg, o którym mówimy tutaj co niedziela i czasami częściej, czy Bóg, którego wielu z nas tutaj wyznaje swoim Panem i Zbawicielem, który mieszka w naszych sercach, tak to często określamy, i którego tutaj czcimy, któremu okazujemy szacunek, którego chcemy słuchać i którego słowo chcemy poznawać jako prawdę, czy ten Bóg ma moc i możliwość, aby zmienić naszą sytuację? Czy ten Bóg ma możliwość, aby wziąć moją chorobę i ją po prostu zabrać? Czy ten Bóg ma możliwość, żeby po prostu mnie uzdrowić? Zdziwilibyście się, jak różne opinie są pośród chrześcijan dotyczących tego tematu. A jeżeli wziąć by pod uwagę już zupełnie i tych, którzy nie są chrześcijanami, a chcą komentować temat, no to mamy całe spektrum, którego nawet nie jestem w stanie tutaj zupełnie przedstawić. Jedno być może z tym, z którym najczęściej się spotkaliście, skoro Pan Bóg jest dobry, to znaczy, że nie jest wszechmocny, no bo w zasadzie wszystkich by uzdrowił. A jeżeli jest wszechmocny, to znaczy, że nie jest dobry, no bo dlaczego wciąż tego nie robi? Nawet w umyśle człowieka wierzącego, w mojej głowie i w moim sercu pojawiają się pytania. Na czym uzdrowienie polega? Jak ono się odbywa? Jakie są warunki, żebym mógł być uzdrowiony? Czy w ogóle są jakieś? Kiedy Bóg uzdrawia, a kiedy nie? Jak powinienem się modlić, żeby Pan Bóg uzdrowił albo nie? Czy to zależy ode mnie w ogóle, czy zupełnie nie zależy ode mnie? Czy grzech może być przyczyną choroby? Czy grzech moich bliskich może być przyczyną mojej choroby? Jakie macie jeszcze pytania? Od jakiegoś czasu zacząłem pytać, rozmawiać z różnymi ludźmi, pytając, czy mieliście kiedyś w ogóle taką myśl albo okazję, albo modlić się o uzdrowienie, albo doświadczyliście uzdrowienia, zobaczyliście jakiś cud tak zwany, albo nie tak zwany uzdrowienia. Czy mogliście go doświadczyć? Albo czy macie pytania właśnie z tym związane? Bardzo często okazuje się, że oceniamy możliwości Pana Boga i Jego chęć uzdrowienia, Jego możność uzdrowienia, Jego możność dotknięcia i zaingerowania w życie człowieka na podstawie swoich doświadczeń. To znaczy, jeżeli spotykam ludzi, którzy doświadczyli rzeczywiście jakiegoś cudu uzdrowienia w najróżniejszy sposób i wiem, że rzeczywiście tak było, bo nawet ich znam, będą bardzo chętni do tego i pełni wiary, żeby opowiadać wszystkim, to jest możliwe, Bóg może mnie uzdrowić. Tymczasem ci, którzy modląc się chociażby wiele lat o przewlekłą chorobę swoich bliskich, patrząc jak odchodzą, są zdecydowanie bardziej sceptyczni. No i chyba trudno im się dziwić. Tych pytań jest więcej, są głębsze, są różnorodne. Podam wam takie dwa proste przykłady, które znalazłem. Ciekaw jestem, jak zareagujemy albo co wzbudzą w naszym sercu, bo dla mnie samego to na przykład rodzi bardzo poważne pytanie. 3-letni chłopiec, który choruje na nowotwór. Jego rodzice robią wszystko, żeby go uratować. Jeżdżą po lekarzach, trafiają do szpitala. Wygląda na to, że jest szansa na wyleczenie. Zbierają koszmarną ilość pieniędzy po to, żeby móc wyjechać za granicę i poddać go terapii, która pozwoli rzeczywiście uratować jego życie. I okazuje się, że terapia działa całkiem nieźle. Wygląda na to, że jest jakaś remisja, że wszystko wraca do normy. Chłopiec zaczyna z powrotem normalnie funkcjonować, rodzina też. Wszyscy są pełni nadziei, aż do momentu, kiedy nagle z powrotem trafia do szpitala. I po krótkim czasie, w zasadzie kilku dniach, od tego, kiedy rodzice się dowiadują, że jest kłopot i że jest poważna sprawa i że w zasadzie umiera, młodzieniec po prostu umiera. Z kolei jest pani, która jest prelegentką, chyba autorką książek. Dojrzała kobieta opowiada o tym, jak odkryła chłoniaka w swoim mózgu, a potem się okazało, że szyja, całe plecy, wnętrze organizmu jest totalnie zaatakowane. Trafia na stół operacyjny. W zasadzie wszystkie organy przestają funkcjonować. Wydaje się, że to jest koniec. Lekarze mówią rodzinie, że to jest koniec. A jednak z operacji się budzi. A po 5 tygodniach okazuje się, że jest zdrowa. Nie wiedzieć jak, nie wiedzieć w jaki sposób, cały nowotwór w cudowny sposób się cofa. I teraz jeszcze dwa bardzo istotne szczegóły. Kiedy ta pani leży na tym łóżku, ta kobieta ma coś w rodzaju wizji. Ma wizję, którą opowiada później wszystkim wokół. Mówi, że spotkała ojca. Ojca pełnego miłości. Ojca pełnego dobroci. Ojca, który pokazał jej, że się na nią nie gniewa i że od teraz może żyć bez lęku. Jej zmarłego ojca. Ma wizję jej zmarłego ojca. Spotyka go gdzieś w jakimś śnie albo czymś i kiedy wraca, mówi wszystkim, że spotkała go i pogodziła się z nim, więc w rezultacie on jej powiedział, że teraz powinna żyć bez lęku, bo do tej pory żyła w lęku. Kobieta jest przekonana o tym, że siła umysłu jest w stanie ją uzdrowić. Po 5 tygodniach jest zdrowa. Nie ma śladów nowotworu. Rodzice Jeremiego to nasi znajomi, chrześcijanie. Ludzie, którzy kiedy tylko pojawił się nawrót choroby. A nawet wcześniej i przez cały czas modlili się gorąco do Boga. Kościół się modlił, mnóstwo ludzi się modliło. Stawiało go przed Bożym tronem, prosząc, aby Pan Bóg go uratował. A on zmarł. I to rodzi we mnie pytania. Jako człowieka, który naśladuje Jezusa Chrystusa, to rodzi we mnie pytania. Kto z nich został prawdziwie uzdrowiony? W chrześcijaństwie znajdziesz dwie skrajne postawy dotyczące uzdrowienia. Jedna będzie nazywana potocznie charyzmatyczną. To znaczy, Pan Bóg nigdy nie chciał twojej choroby, nigdy nie chce twojej choroby, Pan Bóg nie chce nawet twojego cierpienia. To, co wydarzyło się na krzyżu, na Golgocie, w krzyżu Chrystusa i jego zmartwychwstaniu, absolutnie zabiera jakąkolwiek podstawę do tego, żebyś mógł chorować. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli chorujesz, to znaczy, że albo coś jest z tobą nie tak, albo są jakieś przeszkody, albo modlisz się bez jakiejś wystarczającej wiary, albo modlisz się źle, albo jeszcze nie rozumiesz, co znaczy uzdrowienie. Z pewnością Pan Bóg chce cię uzdrowić tu i teraz. I ta choroba nie jest od Niego, nie pochodzi od Niego, więc prawdopodobnie coś po prostu jest nie tak i trzeba to usunąć. Z drugiej strony pojawi się ta właśnie postawa sceptyczna. Tego, że no Pan Bóg jasne, pewnie uzdrawia, ale właśnie dlatego powołał służbę zdrowia, dał lekarzy, dał ludzi, którzy się na tym znają i po prostu musisz do nich iść, oni ci powiedzą, co masz robić. Przy okazji możesz się modlić, najlepiej o mądrość dla nich. I co będzie, to będzie. Wygląda na to, że jak zwykle w takiej sytuacji prawda jest gdzieś po środku. No i teraz, żeby ją odkryć, musimy trochę przeskoczyć z naszych doświadczeń, z tego, co wyczytaliśmy w książkach, co oglądamy w programach telewizyjnych, co gdzieś usłyszeliśmy od znajomych, do tego, co mówi Boże Słowo, jeżeli chcemy prawdziwie zrozumieć, co rzeczywiście Pan Bóg może zrobić w naszym życiu. Czy chce nas uzdrowić, czy może uzdrowić, czy będzie uzdrawiał, czy już nie uzdrawia, czy to się wydarzy w ten albo inny sposób. Jak mielibyśmy nie spojrzeć na to, co robił Pan Jezus? Przecież to jest główną podstawą właśnie tego, co wzbudza w nas oczekiwania. Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra, jednego z apostołów. Uzdrawia człowieka sparaliżowanego. Uzdrawia człowieka z bezwładem ręki. Uzdrawia takiego, który jest niewidomy od urodzenia. Wskrzesza dziewczynkę. Uzdrawia kobietę chorą na krwotok od 12 lat. Wskrzesza młodzieńca, wskrzesza Łazarza po 4 dniach spędzonych w grobie, uzdrawia trędowatych, uzdrawia sługę setnika, uzdrawia człowieka nad sadzawką Betesda i tak dalej, i tak dalej. Kiedy czytamy wszystkie te historie, mamy takie poczucie, dlaczego nie ja? Przecież Pan Jezus ma moc. W takim razie czytam Ewangelię, patrzę, dobrze, wszystko jasne, Pan Jezus ma moc, Pan Jezus może uzdrawiać więcej. To nie jest nowość. W Starym Testamencie mamy masę przykładów, które mówią właśnie o uzdrowieniu, o uleczeniu, o uratowaniu z choroby. I to nie jest nic zaskakującego. Mamy historię Naamana, mamy historię Elizeusza, proroka, który przytula się do chłopca i w ten sposób w zasadzie go wskrzesza. Jest mowa o bezdzietności Anny, która po modlitwie jest uleczona i uzdrowiona i całe inne, i cała masa innych historii. Kiedy Pan Jezus się pojawia w Nowym Testamencie, przytacza słowa z Księgi Izajasza mówiące o tym, że Duch Pański nad Nim się pojawił i że On jest tym, który został posłany przez Boga, aby uwalniać tych, którzy są uwięzieni, albo żeby chromi mogli chodzić, żeby ślepi mogli widzieć. Kiedy Jan Chrzciciel go pyta, czy ty jesteś rzeczywiście tym, który ma przyjść, a on mówi, no rozejrzyj się stary, zobacz wokół. Ludzie są uzdrawiani, non-stop, wciąż. To jak? Co więcej, Pan Jezus nawet swoich uczniów wysyła w tym słynnym wysłaniu 72, kiedy daje im moc Ducha Świętego i mówi: teraz idźcie, wypędzajcie demony, uzdrawiajcie chorych. Czyli to się działo. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i całą resztę Nowego Testamentu, widzimy, jak apostoł Piotr, apostoł Paweł uzdrawiają ludzi, których spotykają na swojej drodze w imieniu Jezusa Chrystusa. Ludziom jest przywracany wzrok, mogą chodzić. Trąd, który wtedy był absolutnie nieuleczalny, który dzisiaj troszeczkę nas nie dotyczy. Jednak wówczas to była choroba, która skazywała cię na totalne wykluczenie społeczne i wszelakie. Nie było ratunku dla ciebie. Okazuje się, że ci ludzie też byli uzdrawiani. Jednych Pan Jezus dotykał, o innych tylko się modlił. Niektórzy ustawiali się w kolejce, niektórzy szarpali go za szatę. Każdy chciał się do Niego dostać, bo to był Ten, który właśnie sprawiał, że dzisiaj, tu i teraz mogę być zdrowy i mój problem zniknie. Nieprawda, że to zachęcające? Ale ten sam Pan Jezus powiedział: czyż słońce nie świeci zarówno nad tymi, którzy są źli, tymi, którzy są dobrzy? Czy deszcz nie pada zarówno na tych, którzy są sprawiedliwi i którzy są niesprawiedliwi? Więc powstaje pytanie, Pan Bóg chce nas uzdrowić, Jezus nas uzdrawia. Skoro Jezus przyszedł jako Mesjasz, jako Syn Boży, Zbawiciel, no to właśnie o to chodzi. W Jego ranach, jak jest napisane w Bożym Słowie, jesteśmy uleczeni. To znaczy, że uzdrowienie jest na wyciągnięcie ręki. To fizyczne, realne, prawdziwe, dzisiaj, tu i teraz. No ale wtedy musimy zadać kolejne pytanie, to dlaczego tak wielu z nas wciąż choruje? Boże Słowo nas zachęca do tego, że jeżeli chory jesteś, przywołuj starszych, przywołuj ludzi starszych, w sensie radę taką Kościoła, ale chodzi o to, że przywołaj tych, którzy mogą się razem z Tobą modlić, inne osoby w wierze, które mogą stanąć obok Ciebie i modlić się o Twoje zdrowie. Przywołaj ich, módlcie się, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Dlaczego nie jest napisane, że módlcie się, bo na pewno będziecie uzdrowieni? Ale nie, to niemożliwe. Przecież Pan Bóg nie chce naszych chorób i nie chce naszego cierpienia. Pan Bóg nigdy nie zesłałby żadnej choroby na człowieka. Nie zesłałby żadnego cierpienia na człowieka. Więc będziemy musieli sobie odpowiedzieć, jak to się stało, że byliśmy świadkami egipskich plag. Będziemy sobie musieli odpowiedzieć, jak to się stało, że Pan Bóg właśnie powodował niepłodność wielokrotnie w historii Starego Testamentu. Jak to się stało, że oślepił apostoła Pawła? Jak to się stało, że ogłuszył kapłana Zachariasza? Jak to się stało, że Paweł modlił się o coś, co było w jego ciele jak cierń? Nie wiemy do końca, o co chodzi, ale Pan Bóg w końcu mu powiedział: dość, że masz łaskę moją, albo chociażby Hiob, który został wystawiony na próbę, której żaden z nas, nikt z nas nie chciałby przeżyć. Będziemy musieli sobie odpowiedzieć na te pytania. Będziemy sobie musieli odpowiedzieć na pytania, czy to możliwe, że Pan Bóg mógłby wykorzystać naszą chorobę albo cierpienie do tego, chociażby na przykład, żeby naprowadzić nas na właściwą ścieżkę. I kiedy czytam list do Hebrajczyków, do którego ostatnio zaglądaliśmy, tam jest cały fragment przytoczony z przypowieści Salomona, który właśnie mówi o tym, że jeżeli Pan Bóg kocha, to karci. A karci na różne sposoby i wystarczy spojrzeć na historię Izraela. Będziemy musieli sobie odpowiedzieć na powody i przyczyny, ale też czym jest po prostu cierpienie. No bo przecież Pan Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. I to jest oczywiste. Tymczasem apostoł Piotr w jednym ze swoich listów pisze: nie przejmujcie się tymi cierpieniami, tymi takimi dzisiaj codziennymi, to wszystko przeminie. To naturalne, że cierpicie. I musicie się do tego przyzwyczaić. Jakby chciał powiedzieć, takie jest życie, a co więcej, jeżeli jesteś chrześcijaninem, przygotuj się na jeszcze więcej. To samo mówi apostoł Paweł w swoim liście do Filipian, kiedy mówi: no, cieszę się, że mogę nawet współcierpieć z Chrystusem. bo mam wrażenie, że to mnie jeszcze bardziej kształci, buduje. Nie myślcie, że dzisiaj albo nawet w trakcie całego tego cyklu kazań odpowiemy na wszystkie pytania. Nie myślcie, że stojąc tutaj będę w stanie wygospodarować w jakiś sposób czas, czy nawet swój umysł, żeby móc to wszystko tak prosto i jasno wyjaśnić z Bożego Słowa. Bo sam zadaję sobie pytania i szukam. I wierzę, że na te pytania będziemy musieli sobie odpowiedzieć, żeby znaleźć dobrą i prawidłową odpowiedź dotyczącą tego, co dzisiaj nas spotyka. Dlaczego chorujemy? Co mam z tym zrobić? Czy Pan Bóg może mnie uzdrowić? Czy już mnie uzdrowił? Czy mnie uzdrowi? Jak mogę się do tego przyczynić? Jest tak dużo pytań, na które dzisiaj jeszcze nie mamy i nie będziemy mieli odpowiedzi. I to tak samo jak troszeczkę z jakimiś platformami, gdzie możecie oglądać seriale. Jeżeli powiedzielibyśmy dzisiaj wszystko, to by było trochę nudno. Więc trzeba trzymać w napięciu, żebyśmy jeszcze wrócili i chcieli posłuchać. Ale jedno, co wiem i co dzisiaj mogę powiedzieć z całkowitą pewnością, to dwie perspektywy, z których będziemy patrzeć na wszystko, co studiujemy dotyczące choroby człowieka i uzdrowienia, Bożego uzdrowienia. Dwie perspektywy, które będą nam pomagać przy każdej z historii, którą będziemy przeglądać z Bożego Słowa, której będziemy się przyglądać i którą będziemy chcieli studiować. Dwie perspektywy to stworzenie i upadek oraz krzyż Chrystusa i zmartwychwstanie. To dwa kluczowe wydarzenia, które pomogą nam znacznie lepiej poruszać się w tym, aby zrozumieć, co Boże Słowo mówi na temat właśnie uzdrowienia. Zarówno duszy, jak i ciała. Żeby dobrze i mądrze czytać i odczytywać fragmenty Bożego Słowa, musimy mieć te dwie perspektywy cały czas z tyłu głowy. I w ich świetle, a nie w świetle własnych doświadczeń, studiować to, co Bóg mówi do nas z Pisma Świętego. Być może historię początku każdy z nas zna, z literatury, z Biblii. Być może słyszałeś to na szkole niedzielnej, a być może po prostu nawet oglądałeś jakiś film Adam i Ewa. Cała historia o tym, że są dwa drzewa, z tego można, z tego nie można. Zasadniczo, skracając historię o tyle, o ile się da, bo ona jest piękna i wyjątkowa i bardzo symboliczna, to jednak mamy świadomość, wiemy i pamiętamy być może, a jeżeli nie, pierwsi ludzie buntują się przeciwko Bogu. Robią to, czego im nie pozwolił, czego im zakazał. Więc sięgają po owoc drzewa, z którego nie powinni. A konsekwencje wyglądają tak. Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z drzewa figowego i zrobili sobie przepaski. To jest napisane w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie podczas powiewu wiatru, ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Zawołał więc Pan Bóg mężczyznę i spytał, gdzie jesteś? On odrzekł, słyszałem twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, ukryłem się. A Bóg zapytał, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Odpowiedział mężczyzna, kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. A Pan Bóg zapytał kobietę, dlaczego to uczyniłaś? A kobieta odpowiedziała, wąż mnie skusił i zjadłam. Wówczas Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt, na brzuchu będziesz pełzać i proch będziesz jeść przez wszystkie dni swego życia. Wprowadza mnie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu pięty. A do kobiety powiedział, pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, a on będzie panował nad tobą. Po czym rzekł do mężczyzny, ponieważ posłuchałeś kobiety i zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Będzie ci ona rodziła ciernie i osty, a przecież twoim pokarmem mają być płody roli. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty, bo z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Wszystkie te rzeczy były konsekwencją grzechu. Tego, że grzech pojawił się na świecie. I jeżeli jest coś, co jest przyczyną naszych chorób i naszego cierpienia, to jest to grzech. To jest to zepsucie i deprawacja, która pojawiła się wówczas na świecie, kiedy człowiek stwierdził, że ze względu na to, co już wie i na swoją wiedzę i na swoje siły i na swoje starania jest w stanie sam lepiej poprowadzić swoje życie, niż będąc podłączony do źródła życia, którym jest sam Bóg. I co się wówczas stało? Oto został odłączony od źródła życia. To podstawowa konsekwencja. Kiedy Pan Bóg stworzył i raj, i Adama, i Ewę, postawił ich w miejscu, które było absolutnie przez nas, można by powiedzieć, w jakiś sposób wyśnione, cudowne, które było odzwierciedleniem Jego chwały, Jego doskonałości, Jego pokoju, Jego miłości, Jego łaski, wszystkiego tego, co właśnie Boża doskonałość ze sobą niesie. Właśnie w takim ogrodzie mógł mieszkać Adam razem z Ewą. I wiecie, jak wyglądała praca tam? Pozwólcie, że przeczytam dosłownie jeden werset z drugiego rozdziału, to jest 15. Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i strzegł. Dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i strzegł. I w zasadzie połączył pięknie pracę z odpoczynkiem. No, rewelacja. Czy tak samo myślisz o swojej pracy? Czy w ten sam sposób myślisz o znoju i tym wszystkim, co cię czeka codziennie? Czy w ten sam sposób myślisz, jak właśnie o odpoczynku? Tych konsekwencji jest znacznie więcej. Zostaliśmy oderwani od źródła życia, którym jest Bóg. Oto nagle przechadzali się z Panem Bogiem cały czas, a nagle zaczynają się chować gdzieś po krzakach przed Nim, wstydząc się, mając poczucie winy, rzeczy, których wcześniej nie doświadczali, których między nimi nie było. Bo to nagle odsłoniły im się oczy, ale co zobaczyli? Jak tylko opuścili raj, jak tylko opuścili Eden, to kolejna konsekwencja. Okazało się, że charakter ludzki jest zdeprawowany. Już synowie Adama i Ewy popełniają morderstwo? Skąd oni wiedzą, jak to może wyglądać? Co to w ogóle jest? Nie grali w gry, w których jest tak dużo przemocy, ani nie oglądali filmów, które oglądają dzisiaj nasze dzieci. Nie czytali książek. Jak to wymyślili? Skąd to się wzięło? Od tej pory świat przeżywa właśnie konsekwencje takiej deprawacji w naszym charakterze i w ludzkiej naturze do dziś. Jak już wspominałem, jest tylko gorzej. Co więcej, jest jakaś bezsilność. Pojawia się kolejna konsekwencja, właśnie bezsilności, kiedy Adam mówi, no kobieta mi dała. O, biedaczku, a jakby nie mogłeś odmówić? Nie mogłeś nic z tym zrobić? Nie mogłeś się temu przeciwstawić? Nagle są bezradni. Okrywają się, czym popadnie, żeby się zasłonić przed Bogiem. Chowają się po krzakach. W zasadzie zachowują się jak takie dzieciaki, bezradne zupełnie. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić, jak teraz mają sobie poradzić. Nie są w stanie sami wytworzyć życia, bo źródłem życia był Bóg, a właśnie od Niego zostali odłączeni. Zaraz też po wyjściu z ogrodu widzimy, jak szatan zbiera swoje żniwo i swoje dzieło. Od tej pory, kiedy grzech zaczął panować na tym świecie, niszczyć nasze życie, ludzką naturę, Boże Słowo mówi, że jeżeli nie należymy do Chrystusa, to grzech ma nas w swojej mocy. Innymi słowy, diabeł może na wszelkie sposoby manipulować naszymi decyzjami, naszym życiem, naszą przyszłością. A na końcu śmierć. Coś, co zupełnie nie było zapowiedziane i nie miało się pojawić. Ciekawe, jak na nią reagowali, jak zobaczyli, co nagle przychodzi. Ich ciało się starzeje, zaczyna się zmieniać. Przychodzi śmierć, ktoś odchodzi, znika i nie wiemy, co dalej. Ta tragiczna choroba, z którą tak często próbujemy walczyć, na tym świecie i z którą nie chcemy się pogodzić. Kiedy czytamy teksty apostoła Pawła w Nowym Testamencie, on mówi, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Okazuje się, że ten grzech, który popełnił Adam i Ewa, dotyczy teraz już nas wszystkich. Przez to, że przyszedł na świat, stał się uniwersalny i każdy, wchodząc na ten świat, rodząc się do niego, jest nim skażony. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie podkreśla, że kiedy nie znaliśmy Chrystusa i kiedy On nie przyszedł, kiedy nie przemienił naszego życia, byliśmy synami buntu, którzy robili wszystkie te zdeprawowane rzeczy, nawet nie zdając sobie sprawy, że krzywdzą siebie i wszystkich dookoła. Apostoł Paweł mówi, że całe stworzenie wręcz przez grzech człowieka żyje w takim poczuciu niesprawiedliwości i w poczuciu takiej tęsknoty za tym, żeby Bóg objawił swoją sprawiedliwość. No i my mamy ten przywilej, że żyjemy w czasach, kiedy ta sprawiedliwość została objawiona. Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi wcielony, staje się tak jak my, przeżywa swoje życie razem z doniosłą służbą, razem ze swoimi apostołami, a na końcu jako niewinna ofiara umiera na krzyżu za mnie i za ciebie, za nasz grzech, po to, abyśmy mogli mieć w nim i przebaczenie, i odkupienie, i zbawienie. Historia, której świat do dzisiaj nie może zrozumieć i która cały czas świat drażni. Historia, wobec której nie można być obojętnym, która nawet podzieliła nasz kalendarz. Historia, która zmieniła życie tysięcy, setek tysięcy, milionów, miliardów ludzi. I to wciąż trwa, a Jego Kościół rośnie. To nie była zwykła idea, to nie była zwykła historyjka, to nie był po prostu pierwszy lepszy nauczyciel żydowski. To był Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel, ten, który był obiecany i na którego naród Izraela czekał, a którego dokonane dzieło my dzisiaj możemy oglądać i dzięki któremu my dzisiaj możemy mieć zbawienie, odkupienie, przebaczenie, uzdrowienie. To jest kolejna perspektywa, którą mamy. Bo krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa przynoszą nam nadzieję, której wcześniej mieć nie mogliśmy. Nadzieję na to, że oto wreszcie to, czego nasze ciało, nasze wzmagania i nasze starania nie były w stanie uczynić, to mamy wszystko w Chrystusie. Bo właśnie Jezus sprawia, że możemy wrócić do źródła życia, którym jest Ojciec w niebie. To On powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Byliśmy synami buntu, którzy byli ślepi na to nawet, że jesteśmy zbuntowani przeciwko Bogu. A oto właśnie Jezus Chrystus wziął wszystkie nasze nieprawości, naszą deprawację, nasz grzech na siebie po to, abyśmy my mogli się stać Jego sprawiedliwością. Bo tak jak byliśmy bezsilni, tak teraz możemy powiedzieć, że możemy wszystko w tym, który nas umacnia, w Jezusie Chrystusie. I tak jak byliśmy zniewoleni grzechem, w zasadzie byliśmy w sidłach szatana, tak czytamy w Nowym Testamencie, że właśnie już nie jesteśmy zniewoleni grzechem, że Bóg składając tą ofiarę, Jezus Chrystus, poświęcając się za nas na krzyżu, uwolnił nas od niewoli grzechu. I co więcej, jest napisane, że zły, czyli szatan, to osobowe zło, nie może nas tknąć. No i wreszcie ta śmierć. Okazuje się, że ani śmierć, ani życie, ani żadne władze nadziemskie, ziemskie, jakiekolwiek, nie jest w stanie nas wyrwać z Bożej miłości. A Jezus powiedział, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to nawet jeśli umrze, żyć będzie. Być może wydaje nam się dzisiaj, że to jest tylko przypomnienie Ewangelii, ale będziemy musieli ją sobie przypominać za każdym razem, kiedy będziemy chcieli mówić o uzdrowieniu i o tym, co ono znaczy w naszym życiu. Te dwie perspektywy, ludzkiego upadku i krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. To nie jest trudne, żeby wiedzieć, że z tym światem jest coś nie tak. Nasza noblistka ostatnio właśnie to powiedziała. Z tym światem coś jest nie tak. trudno się z nią nie zgodzić. Ale kiedy patrzymy na upadek z perspektywy tego, co Bóg nam pokazuje w swoim Słowie, jeszcze lepiej rozumiemy źródło i grzechu, nieposłuszeństwa, choroby, cierpienia, zniszczenia na świecie, deprawacji tego świata. Ale jednocześnie z drugiej strony mamy historię Ewangelii, w której jest powiedziane, że w Jego ranach, w ranach Jezusa Chrystusa, my jesteśmy uzdrowieni i uleczeni. Że w Nim mamy odkupienie i to odkupienie na wieczność. To Jego sprawiedliwością na co dzień możemy żyć. A dla Boga nie ma nic niemożliwego. Cóż, tak jak mówiłem, dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania. A myślę, że nie są też łatwe. Mam nadzieję, że kiedy będziemy podróżować przez teksty Bożego Słowa, odkrywając, czym jest uzdrowienie, będziemy też mogli go doświadczać. Bo tak, wierzę, że Pan Bóg chce nas uzdrawiać. Tak, wierzę, że Pan Bóg może nas uzdrowić. Tak, wierzę, że chce, żebyśmy się modlili o uzdrowienie. Jeszcze dzisiaj, po nabożeństwie, będziesz mógł podejść tutaj do przodu, będą stali tutaj ludzie, którzy będą się modlić o uzdrowienie Twoje, być może Twoich bliskich. Chcemy zobaczyć i zbadać, chcemy zapytać Pana Boga, ale jednocześnie doświadczyć Jego działania w realny sposób. Mam nadzieję, że będziemy doświadczali Go razem, że będziemy mogli się dzielić świadectwami tego, jak Bóg przemienił nie tylko nasze ciało, ale być może też nasze serce, nasz umysł, nasz sposób myślenia, nasze spojrzenie na to, kim jesteśmy w Jego oczach. I kim jest On sam? I jaki jest Jego dla nas plan? Marzy mi się takie uzdrowienie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który nie bagatelizuje żadnej prośby i żadnego naszego wyzwania, żadnego naszego problemu. Wręcz przeciwnie, Ty, Panie Jezu, kiedy przyszedłeś na ten świat, przeżyłeś wszystko, co przeżywamy my. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie mamy takiego Zbawiciela, takiego Odkupiciela, takiego Przyjaciela, który tego wszystkiego doświadczył i wie, o czym mowa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty przyszedłeś, aby odkupić człowieka z tego wszystkiego, co nas niszczy, co zniewala. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty poświęciłeś samego siebie po to, abyśmy my mogli żyć. I dzisiaj chcemy, Panie, coraz lepiej rozumieć, co to znaczy. Chcemy rozumieć, w jaki sposób przychodzi Twoje uzdrowienie, kiedy przychodzi Twoje uzdrowienie, jak ono przychodzi, kiedy mamy się o nie modlić, jak mamy się o nie modlić, czy mamy się o nie modlić. Panie, chcemy zobaczyć Twoją moc. A nade wszystko chcemy Tobie oddać w tym wszystkim chwałę. Chcemy, abyś Ty był uwielbiony. Chcemy, abyś to Ty objawił swoją moc i aby Twoja Ewangelia jeszcze lepiej dotarła do serc naszych i naszych bliskich. Panie, Ty wiesz, co nas męczy, co nas boli, Ty wiesz, co jest w naszym sercu, ale chcemy Twoich odpowiedzi i prawdy Twojego Słowa, która przemienia nasze życie całkowicie. Proszę Cię, Panie, o każdą osobę tutaj na tym miejscu, o każdego z nas. Jeżeli ktoś z nas jest, Panie, dzisiaj chory, choruje albo nie ma go z nami, bo właśnie te wszystkie dolegliwości go zatrzymują, Boże, prosimy Cię o Twój cud uzdrowienia. Prosimy Cię o to, abyś, Panie, przyszedł swoim Duchem Świętym i przemieniał nasze życie, abyś dotykał naszych ciał, dotykał naszych umysłów, naszych serc, przemieniał, abyś uzdrawiał, tak jak tylko Ty potrafisz i jak tylko Ty chcesz. O to Cię, Panie, prosimy. Naucz nas polegać na Tobie, naucz nas rozumieć historię naszego upadku i naszego buntu wobec Ciebie, ale też ratunek, który jest w Chrystusie Jezusie i Ewangelii, w dobrej nowinie, którą nam dałeś. Naucz nas oczekiwać tego, co w niej jest zapisane i trzymać za obietnice, które Ty nam dałeś. Boże, Ciebie chcemy z tego wszystkiego uwielbić. W Twoim imieniu, w imieniu Jezusa. Amen.